Dzisiaj odwiedzamy Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, hospicjum domowe imienia świętego Pawła. Obok mnie prezes towarzystwa, pani Gabriela Ladaczyńska. Zawsze pytam o początki, o inspiracje, o pomysły, o to, skąd pojawiła się idea powołania danego towarzystwa, stowarzyszenia. Jak to było u państwa?
Powstaliśmy w 1994 roku, a celem naszym była pomoc chorym, ciężko chorym ludziom przebywającym w domu, nie mający opieki specjalistycznej, pielęgniarskiej i lekarskiej. I to był nasz cel taki podstawowy w tamtym czasie. I przez pierwsze lata funkcjonowania naszego towarzystwa skupialiśmy się na tym. Byli to wolontariusze i pomoc nasza, właściwie to była pomoc ludzka, chodzenie po domach, odwiedzanie, pomoc, pielęgnacja, czasami wizyty lekarskie, lekarzy, którzy współpracowali z nami, którzy byli członkami towarzystwa i taki to był nasz początek. Praktycznie funkcjonowaliśmy bez funduszy wielkich, pojedynczy darczyńcy, którzy się zdarzali, wpłacali jakieś środki, z tych środków były zakupowane niezbędne środki opatrunkowe, które były nam potrzebne do tej pomocy chorym w domu, czyli kroplówki, sprzęt jednorazowy, czyli środki opatrunkowe. To, co można było kupić bez recepty, bez większych zabiegów jakichś. Do tego były nam niezbędne środki finansowe, też otrzymywaliśmy takie materiały, były tam w jakiś sposób jak na tamte czasy zdobywane i właściwie na tym się opieraliśmy przez wiele, wiele lat pierwszej naszej działalności. Później ta działalność się trochę zmieniła nasza. W 2015 roku staliśmy się organizacją pożytku publicznego. Nasza działalność zmieniła charakter poprzez to, że zyskaliśmy regularne środki finansowe, wpływające regularne środki finansowe. Te środki właściwie z roku na rok w pierwszych latach były coraz większe, ale pomagały nam na zakup już niezbędnego sprzętu i środków opatrunkowych. I to takie pierwsze lata naszej pracy. Później, ze względu na to, że powstały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, hospicja domowe, to nasza działalność właściwie skończyła się na pomocy i pielęgnacji chorych w domu, ze względu na to, że już były wyspecjalizowane jednostki do tego. I w tej chwili od paru lat pomoc nasza polega właściwie na pomocy materialnej, rzeczowej, bardziej rzeczowej niż materialnej. Ta pomoc polega na tym, że współpracujemy ściśle z hospicjami domowymi, tymi niepublicznymi zakładami opieki społecznej, które są zarejestrowane i które mają kontrakty w NFZ-cie. Są to lekarze najczęściej, którzy podjęli się takiej działalności i pielęgniarki, które z nimi współpracują i one oceniają, czy dany pacjent w domu potrzebuje pomocy, czy stać go na wykupienie leków, środków opatrunkowych, czy ma niezbędne, nie wiem, pościel, po prostu niezbędne rzeczy do funkcjonowania normalnie, godnie w domu. I składają takie rodziny poprzez te pielęgniarki, najczęściej pielęgniarki, lekarze też, składają do nas takie wnioski o pomoc rzeczową, o pomoc materialną. I ta pomoc odbywa się na tej zasadzie, że po wypełnieniu my mamy określone swoje kryteria dochodowe, które muszą spełnić. To kryterium jest dosyć wysokie, ale też przy chorobie w rodzinie, poważnej chorobie, gdzie idą duże środki finansowe na wykup leków, na opiekę, okazuje się, że brakuje po prostu na codzienne życie i jest wybór między wykupem leków, wykupem środków opatrunkowych, a po prostu zwykłym codziennym życiem, opłatą za mieszkanie, opłatą za energię. Nasza pomoc jest ukierunkowana w kierunku zakupu leków, środków opatrunkowych i niezbędnego sprzętu. Jeżeli taki wniosek został złożony i pozytywnie przez zarząd zaopiniowany, to o taką pomoc może się starać taka osoba przez 3 kolejne lata do wysokości 2000 zł w roku. Jeżeli jest to wykup leków i środków opatrunkowych, to mamy podpisaną umowę, porozumienie z jedną z aptek zielonogórskich, przekazujemy takie dane tej osoby i ta osoba lub rodzina lub pielęgniarka lub lekarz, który się opiekuje, bo często też tak to bywa, że podjeżdża do tej apteki, wykupuje te leki, wykupuje środki opatrunkowe i to jest nasz właściwie dzisiaj główny cel działania. Drugim takim celem to zdarzają się niestety takie osoby, które przebywają w hospicjum, które po odejściu pozostawiają dzieci jeszcze niepełnoletnie albo na granicy pełnoletności i bardzo trudnej sytuacji materialnej. I też pomagamy takim dzieciom przez te kolejne 3 lata, tym dzieciom osieroconym, na usamodzielnienie się, właśnie na zakup niezbędnego sprzętu, niezbędnej odzieży, książek, zeszytów, plecaków, cokolwiek jest potrzebne chociażby do szkoły. I trzecim naszym celem dzisiaj jest jeszcze współpraca z hospicjum stacjonarnym, hospicjum Lady Rider, bo zawsze się okazuje, że mimo to, że mamy te środki spore dosyć tam, zawsze się okazuje, że na coś nam jeszcze brakuje pieniędzy. I ten cel też mamy wpisany obecnie w statucie całego towarzystwa. I ta współpraca polega na tym, że jeżeli nie mamy środków na zakup pampersów, to kupujemy ze stowarzyszenia, przekazujemy do hospicjum. Jeżeli nie mamy na właśnie środki opatrunkowe, specjalistyczne środki opatrunkowe, bo one są bardzo drogie, to też zakupujemy i przekazujemy do hospicjum stacjonarnego. To właściwie jest nasz takie właśnie 3 podstawowe cele. Oprócz tego w jakiś sposób, jeżeli oczywiście pozwalają nam na to środki, kupujemy łóżka, kupujemy koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe i wypożyczamy też rodzinom, bo w Zielonej Górze funkcjonują wypożyczalnie, ale one są niewystarczające. I po prostu ludzi nie stać na to, bo to jest dosyć drogi sprzęt. Też taki sprzęt, który będzie potrzebny przez jakiś okres i nie wszystkich stać na to, żeby to móc sobie z budżetu domowego wygospodarować 2-3-4 tysiące złotych, bo mniej więcej tyle kosztują te rzeczy, żeby kupić na jakiś czas dla chorego i potem co z tym zrobić, Owszem, stać ludzi i ci ludzie bardzo często nam to przekazują potem, ale staramy się mieć parę łóżek, parę materacy, parę koncentratorów tlenu, po to, żeby móc w takiej sytuacji, kiedy jest to niezbędne, kiedy nie ma innej możliwości dostarczenia i wypożyczenia, to żeby tym ludziom pomóc na ten czas i wypożyczamy na ten czas.
Wrócę jednak do początków towarzystwa, bo pani tak łagodnie o tym opowiadała. Zrobiliśmy, postanowiliśmy, rozwijmy tą formułkę my. Kto zakładał stowarzyszenie i z jakich to powodów, przesłanek, pobudek?
Osobami, które założyły towarzystwo, była pani dr Teresa Gierko, pani Anna Kwiatek i pani Krystyna Semoniak. To były właściwie 3 takie główne filary, które zakładały to towarzystwo w 1994 roku i które przez długi czas pomagały. Pani Ania do tej pory pomaga, bo jeszcze jest czynna zawodowo w taki sposób, jaki może. No już pani Teresa Gierko niestety nie, bo jej stan zdrowia na to nie pozwala, a pani Krystyny Semaniak od paru lat z nami nie ma już. Pani Teresa była lekarzem, pani Krystyna Semaniak była pielęgniarką, pani Anna Kwiatek jest pielęgniarką. I dlatego przez te pierwsze lata ta pomoc była ukierunkowana na opiekę, na pomoc, na pielęgnację. Wtedy, kiedy nie mógł lekarz przyjechać, przyjeżdżały one, rodziny miały kontakt telefoniczny z nimi i one się starały przyjechać, pomóc tym rodzinom w takich trudnych sytuacjach, kiedy brakowało właśnie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.
A jak to wygląda teraz? Kto tworzy towarzystwo? Czy podobne grupy zawodowe, lekarze, pielęgniarki, osoby pracujące gdzieś w otoczeniu służby zdrowia?
Dzisiaj towarzystwo tworzą właściwie przede wszystkim pielęgniarki i lekarze. No, lekarz chyba w tej chwili jeden albo dwóch, jeżeli dobrze pamiętam, ale przede wszystkim pielęgniarki, ale my rzadko w tej chwili, bardzo rzadko, chodzimy już do chorych do domu. Właściwie niewykorzystywane są te osoby w ten sposób, że dzielą się, pomagają się zgodnie ze swoim zawodem wykonywanym, a pomagają w inny sposób. Czasami zdarza się taka sytuacja, że czy lekarz, czy pielęgniarka musi podjechać gdzieś tam do chorego, do domu, bo rodzina bardzo prosi o coś takiego, ale staramy się tego nie robić ze względów czysto prawnych, ze względu na to, że zdarzyła nam się taka sytuacja, że niestety mieliśmy problemy z później, po odejściu chorego z rodziną i doszliśmy do wniosku, że z tej pomocy, z tej formy pomocy zrezygnujemy. Są wyspecjalizowane jednostki, niech one pomagają, niech one bezpośrednio pomagają.
No to jest 26 tak?
6 lat.
Działania towarzystwa i jak słuchałem uważnie tego, co pani mówiła, to formy działania się zmieniły i sposób jakby działania też kiedyś zabiegaliście, jak rozumiem, o pomoc rzeczową, bo chyba nawet wtedy łatwiej było o pomoc rzeczową niż o pieniądze. Teraz chyba łatwiej o pieniądze, prawda?
Łatwiej o pieniądze, zdecydowanie łatwiej dzisiaj o pieniądze, bo łatwiej firmom przekazać darowiznę niż zakupić sprzęt czy zakupić jakieś środki opatrunkowe. A z drugiej strony my wiemy, na co potrzebujemy i w jakie rzeczy w danym momencie nam są potrzebne, a czasami darowany sprzęt czy darowane jakieś środki opatrunkowe okazało się, że są dla nas nieprzydatne, nie? Dlatego bardziej, właściwie już rzadko się zdarza, żeby ktoś przekazał nam darowiznę rzeczową dzisiaj do towarzystwa.
No jak już jesteśmy przy kwestiach finansowych, porozmawiajmy przez chwilę o tym, z czego się towarzystwo utrzymuje. Darowizny, jak rozumiem, ale czy też jakieś akcje doraźne bywają w waszym wydaniu, czy 1% też, jak rozumiem?
Dzisiaj te środki to przede wszystkim 1%. Przede wszystkim organizowana coroczna akcja Pola Nadziei i darowizny. W tym roku nie podjęliśmy się organizacji Pól Nadziei ze względu na sytuację z COVID-19, ale tak już 10 lat, w tym roku byłby 11 rok, gdybyśmy organizowali. Także główne źródła środków finansowych to 1% Pola Nadziei i darowizny. Właściwie nie ma poza tym żadnych innych.
Chciałem zapytać o wolontariuszy, bo to jednak jest oparte całe działanie towarzystwa na idei wolontariackiej. Bardzo różnie się o tym mówi, że teraz społeczeństwo niechętnie robi coś za darmo, tak to nazwę kolokwialnie. Jak to z Państwa punktu widzenia wygląda?
Wie Pan co, rzeczywiście trudno jest dzisiaj, żeby ktoś robił coś za nic, bo rzeczywiście raczej oczekuje jakiegoś wynagrodzenia za swoją pracę, dlatego wolontariusze, którzy pracują w towarzystwie, to są pielęgniarki i lekarze, którzy są zatrudnieni w hospicjum stacjonarnym. Znający temat, znający potrzeby i wiedzą, że taka pomoc, która jest niewynagradzana finansowo, jest też potrzebna. Jest też potrzebna dla takich ludzi. Ale ta pomoc, mówię, dzisiaj jest bardzo mocno ograniczona, bo to ktoś się zajmuje wypożyczaniem sprzętu, ktoś inny się zajmuje ewentualnie zakupem materiałów, środków opatrunkowych, czy sprzętu jednorazowego, który jest nam potrzebny, ktoś inny organizacją Pól Nadziei się zajmuje, jak jest to potrzebne, ktoś inny zajmuje się bezpośrednim kontaktem z wolontariuszami. I ta taka nasza praca to wygląda mniej więcej w tej chwili tak. Ktoś inny organizacyjnymi sprawami się zajmuje. Także to jest mniej więcej podzielone między wolontariuszy i każdy gdzieś tam, każdy jakiś mały wycinek tej pracy wykonuje, za którą w większości nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia. No bo taki jest zresztą idea wolontariatu, żeby robić coś za żadne pieniądze w końcu, nie? Za bez wynagrodzenia.
A jak spojrzeć teraz na społeczną ofiarność? No kiedyś, jak wspominaliśmy, jednak się znajdywali przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam podrzucili taki to asortyment, czy taki asortyment, gdzieś pomogli coś wyremontować, pomogli coś urządzić. Dzisiaj ta pomoc rzeczowa, jak już mówiliśmy, jest zdecydowanie skromniejsza w ogóle. Natomiast obserwuję jakby wzmożone potrzeby. Coraz więcej osób zabiega o jakąś pomoc w różnych fundacjach, stowarzyszeniach. Jak jest z tą ofiarnością społeczną? Czy ona jest większa? Bo mam wrażenie, że wręcz panuje swoista rywalizacja między towarzystwami o pieniądze.
Nie ubiegamy się o żadne inne źródła finansowania. Nie ubiegamy się o środki z grantów, chociażby z samorządu czy z administracji rządowej. Dlatego, że doszliśmy do wniosku, że środki, które zdobywamy poprzez 1% i poprzez zbiórkę na Polach Nadziei i te, które otrzymujemy w formie darowizny, są dla nas wystarczające. Mówiąc kolokwialnie, nie przejadamy ich przez cały rok. Zawsze zostaje nam coś jednak i właściwie na tym się opieramy. Nie ubiegamy się. Jeżeli ktoś, jakaś osoba fizyczna, czy jest to jakaś osoba prawna, firma, ma potrzebę, ochotę i chce nas wspomóc, nie widzimy żadnego problemu, podajemy rachunek bankowy. Zresztą ten rachunek bankowy znajduje się na naszej stronie internetowej i jeżeli ktoś ma taką potrzebę, zawsze może nam wpłacić pieniądze, może określić cel na jaki, nie musi określać. Jeżeli określi cel, to staramy się wykorzystać zgodnie z tym celem, który został zapisany przy tej wpłacie, ale mówię, tak jak wspominałam, Główne nasze źródło utrzymania to 1% i Pola Nadziei.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.